te rozmowy z Kingiem, one były szybkie, bo pamięta pan, zadzwoniłem do pana, nie wiem, chyba 2 tygodnie temu, to było w czwartek, Karol Wasiek powiedział w moim programie, w rzucie za trzy, że interesuje się Arkadiuszem Miłoszewskim King Szczecin. Zadzwoniłem do pana w tego samego dnia, w czwartek, pan powiedział, nic nie wiem, nikt do mnie nie dzwonił. Bajerował pan wtedy, czy jeszcze telefonu nie było? I co potem się działo?
No wie pan, co to się tak potoczyło naprawdę szybko, bo ja dałem swój akces, jak tylko zresztą tych wiadomości mam pełno na WhatsAppie.
Ale to wtedy nie było rzeczywiście jeszcze?
Nie, jeszcze nie.
Bo to
jeszcze
tak było,
nie.
Że czwartek, piątek, potem minął weekend i pan już wiadomo było,
tak,
że tam
potem
pójdzie.
Chyba w weekend się tak już nie... Ale tak, w weekend chyba spotkaliśmy się z panem prezesem Królem i wszystko uzgodniliśmy. Ale powiedziałem, że wszystko będzie uzgodnione w momencie, jak porozmawiam.
Będzie tutaj, zgoda, tak?
Tak, będzie zgoda, tak. Natomiast te rozmowy potoczyły się szybko.
Jakiego człowieka pan spotkał? Mówię tutaj o prezesie Królu, bo... mało go kto zna tak naprawdę z tak zwanej szerokiej publiczności. Spotkał pan też człowieka, który twardą ręką wszystko ustawia i panu chce coś narzucić, czy też spokojnego człowieka, który chce porządnego trenera, żeby w końcu w Szczecinie dobra koszykówka była?
Wie pan co, podoba mi się to i ten model budowania przez pana Króla całego zespołu, to jest tak naprawdę, że on wierzy w Polaków, w nas Polaków. To znaczy, widać to po zawodnikach, chociażby teraz, no to głównie Polacy ciągną ten zespół, tak? No wiadomo, że jakieś wzmocnienia będą. No mówimy o Kubie Szenku, o Filipie Matczaku, jest Mateusz Bartosz, jest właśnie wspomniany przez nas Borowski. Tak naprawdę...
Ta czarnoskóra czwórka, jaką się nazywa?
Davis.
Davis.
Stacey,
tak.
Davis. No tak, oczywiście, są też obcokrajowcy, ale jak popatrzymy na zespół Ostrowa, gdzie okay. Gra tylko Damian Kulik i to jest najsłabszy zespół w polskiej lidze koszykówki pod względem wykorzystywania Polaków, no to wie pan co, no to bardziej podoba mi się model ten, pana Króla niż model tamten. No tam oni o inne cele grają, prawda? Oni grają po to, żeby pokazać się w BCL i tak dalej, ale to mi się podoba i też podoba mi się to, że chce trenera Polaka, szuka. Chcę uwierzyć w to, że Polacy dadzą radę, że możemy to zrobić i to mi się bardzo podoba. Jakim jest człowiekiem?
No jak pan spotka, no nie wiem, to no. Jest taka szczecińska wersja Janusza Jasińskiego, czy zupełnie ktoś inny?
Tak nie, to pierwszy, jest zupełnie, kontakcie, zupełnie coś inny. Tutaj pan Król jest takim, nie wiem jak powiedzieć to... Pan Janusz jest takim wytrawnym graczem, to widać, jak się z nim nawet rozmawia, to waży te słowa i tak dalej. Tutaj pan Król jest takim, nie wiem jak to powiedzieć, on wygląda jak taki członek drużyny, tak? Czyli jakby,
siedzi na ławce, krzyczy tak ławce. Swoją drogą, tak wyskakuje tam z tej ławki.
Oczywiście tego mu nie można zabronić, czy niektórym się to podoba, niektórym się to nie podoba, natomiast on daje energię jakąś, nie siedzi tam, że nie robi miny jakiejś, że o Jezu, ten znowu nie trafił czy coś. Jest bardzo, bardzo pozytywny i ja myślę, że na tym pozytywizmie też buduje relacje właśnie w zespole i to jest fajne, to trzeba będzie wykorzystać, nie? Bo oczywiście nie można mu tego ani zabronić, ani odwrócić, że mnie ten prezes musi być surowy, krzyczeć na nich i tak dalej. Ja myślę, że on nie musi krzyczeć, ale jak podejmuje decyzję, to podejmuje decyzję szybkie.
No
tak?
Dobrze, ale pamięta pan Filipowskiego? Zakazał Januszowi Jasińskiemu wstępu na jakiekolwiek koszykarskie, nazwijmy to. W koszykarskie sprawy zakazał się wcinać Jasińskiemu Filipowski, pamiętam, przed laty. Aha. Tabak też raczej niekoniecznie. Natomiast jak tutaj? Czy panowie sobie umówili, że ja jestem tutaj właścicielem, prezesem, to ja ci tutaj będę pewne rzeczy narzucał zawodników?
Nie, ja
coś
jeszcze
takiego.
Takie rozmowy nie mówię. Nie, to prezes tutaj zawodników to od razu.
Albo może
proszę szukać,
może wygoni pan z ławki właściciela, bo może to jest jakiś błąd, że siedzi.
Jak się będzie źle zachowywał, to dlaczego nie?
Niech pan uważa, bo za pana pracodawca teraz.
Także. No tak, oczywiście, ale ja myślę, że to wie pan co, to wszystkim jest komunikacja. No, będziemy rozmawiać, będziemy...
Nie, bo to jest niecodzienne,
co
tak?
Będzie, oczywiście niecodzienne, ale to trwa, tak? To jest od początku tam, zawsze tak było w tym Kingu. I tutaj, jak poznałem osobę, to nie ma nic, z czego... znaczy, to nie jest jakiś taki narcyzm, że ja chcę siedzieć na ławce, bo żeby mnie wszyscy widzieli, że ja jestem właścicielem. Nie, to jest bardziej to, że takie czucie bycia z zespołem. To da się od razu stwierdzić, że to nie jest, tak jak powiedziałem, jakieś, wie pan, co wywyższanie się. Nie, to jest normalny człowiek. Wręcz można by było powiedzieć, że aż niespotykane, że człowiek z osiągnięciem takich sukcesów może być tak normalny. I tutaj ja myślę, że to jest duża, duża zaleta gdzieś tam w porównaniu do innych ludzi ze środowiska prezesów, gdzie oni tak próbują budować taką, nie wiem, taki mur troszeczkę, tak, między zawodnikami, zespołem a sobą, to też jest dobre, natomiast tutaj jest inny model i ten model trzeba zaakceptować, a w trakcie będziemy rozmawiać, jeżeli będzie miało pomóc nam coś, jakieś inne sposoby prezesowania, to będziemy o tym rozmawiać.
A jaka jest pana diagnoza, czemu Kingowi Szczecin do tej pory nie wyszło w polskiej lidze, bo postawię tezę, że im nie wyszło, że przegrywają kolejne sezony, że mają tam potencjał i finansowy, dobry, finansowy mają potencjał organizacyjny, natomiast co, pan, może pan Król, tak się ludzie zastanawiają w środowisku, jak się rozmawia, może jest naiwny, może jemu wciskają tych takich trenerów, zawodników i w związku z tym oni do tej pory sukcesów nie osiągnęli. Ma pan jakąś swoją diagnozę? Czy miał pan nawet przed pójściem tam? Bo rozumiem, że pan jest w takiej sytuacji, że teraz o pewnych rzeczach z Kingiem związanych ciężko mówić, tak? Natomiast czemu tam nie wyszło do tej pory?
Ja myślę, że wie pan co, to też znowu tutaj tego naszego trenera Tabaka przypomnimy. Trener Tabak, ja się z nim zgadzam w 100%, że nie ma nic bardziej motywującego czy pchającego człowieka do przodu, jak on to używa bardzo brzydkiego słowa do tego, ale taka presja, że nie masz kroku w tył, że musisz pójść do przodu. Ja myślę, że wywołanie presji na całą organizację, począwszy od sztabu trenerskiego i organizacji całej Kinga i zawodników, że musimy to zrobić, bo inaczej będzie katastrofa, może tylko pomóc.
Znaczy, natomiast po ludzku to próbuję
zrozumieć. Po ludzku nie może być czegoś takiego, że mamy komfort zonę i co by się nie działo, to będzie dobrze.
Czy będziemy w playoffach, czy na 8, czy na 15, nie ma znaczenia.
To będzie
okej,
nie. Musi być presja, musi być też kultura wygrywania. Nie możemy się cieszyć ze zwycięstwa jednego, tylko możemy się cieszyć ze zwycięstw 8 z rzędu na przykład. Że coś zrobiliśmy i cały czas też nie zadawalać się jakimiś małymi rzeczami, tylko cały czas przejść do przodu, próbować być lepszy. Mówię o całej organizacji. I tutaj trener Zabach podał fajne przykłady. Nie wiem, dlaczego na przykład my, wschodnia Europa, która nigdy nie, powiedzmy, nigdy się nie uczyliśmy języka angielskiego. Nigdy gdzieś tam ta rusyfikacja była cały czas, bo w moim wieku ja się nigdy nie uczyłem języka angielskiego. Nagle okazuje się, że większość ludzi mówi po angielsku, bo chcemy, bo musimy. Bo musimy. I dał przykład, że w Hiszpanii odsetek ludzi w ogóle zero angielskiego. Zero.
Tak?
Tak. I tutaj do Feliksa to mówił naszego asystenta. Mówi, ty jesteś jeden z. Ale tam ludzie w ogóle się nie... Dlaczego się nie uczycie? Bo macie to wszystko głęboko, bo tego
to
nie
ciekawe,
potrzebujecie.
Ciekawe, bo turystyka jest, przydałoby się znać angielski, prawda?
Dokładnie, ale oni może szczycą się tym, że mówią po hiszpańsku, bo dużo ludzi mówi w świecie po hiszpańsku. Ale dał przykład taki, że my się uczymy, my chcemy się uczyć, bo nas życie do tego zmusza, bo chcemy wyjechać do Anglii, chcemy wyjechać za granicę. Nie mamy turystyki aż tak rozbudowanej jak oni i oni bardziej by potrzebowali tego języka, ale oni mają to gdzieś, po prostu mają fajne życie, fajną pogodę, fajną kuchnię i tak dalej, i tak dalej. I do czego brnę? Brnę do tego, że w komfort zonie naprawdę nic się dobrego
czyli
nie dzieje.
Czyli pan idzie rozbić komfort zonę w Szczecinie?
Spróbuję.
O kurczę. Ambitne zadanie. A wie pan, bardzo. Co się mówi, co będzie miał pan, co najtrudniejszego pana czeka?
No, wie pan, co wszystko się mówi.
No to co mówią?
Nie wiem, ja nie słucham tego, co
Najwięcej będziesz miał kłopotu z Szczękiem, Matczakiem i w ogóle z tymi Polakami.
Jaki kłopot?
Że charakterki, że...
To charakterki można wykorzystać.
No, ale że z takimi charakterkami sobie poprzedni nie poradzili i z tym będziesz miał największy kłopot, chłopie, że polscy koszykarze tam
będziemy,
są problemem.
Będziemy rozmawiać, pokażemy wideo, zobaczymy, jak to wszystko wygląda i to otwarta rozmowa. Też mnie tego nauczył, ten gość z poprzednich dwóch sezonów.
Kurczę, Wlady, zawsze, ten wpływ
zawsze,
taki ma na pana, że niesamowita
zawsze,
sprawa.
Zawsze, i to nawet jak z nim rozmawiałem, nie wiem, z tydzień temu to powiedziałem, zawsze być szczerym i nigdy nie iść naokoło, tylko mówić wprost. Panie Szenk, to i to. Panie Matczak, to i to. Znamy się, ale to i to. I tyle.
Okej, okay, a pan, duża obawa jest w ogóle w panu? Jakiś taki niepokój, uda się, nie uda, a jak się nie uda, to co będzie? A jak się uda, to jak daleko mogę zajść z kolei w drugą stronę?
Dreszczyk taki jest, takie kręcenie troszkę w żołądku, ale to jest normalne przed meczami, zawsze to jest taki stresik. takie no, te pierwsze spotkania, pierwsze treningi i tak dalej, jak pierwsze mecze, ale no to ja myślę, że to z czasem pójdzie, wpadnę w wir pracy i będzie okej. Okay. Nie, obawa zawsze jest obawa, tylko to jak to chyba powiedziałem w jakimś tam wywiadzie właśnie dla Kinga, tylko ludzie no tacy głupi się nie obawiają czegokolwiek, ale obawa powoduje to, że człowiek jest bardziej skoncentrowany, więcej przykłada się do pracy i tak dalej. Miałem, szybko tak powiem, oglądałem, jak się szkoli pilotów lotniskowców, znaczy na lotnisku, oni tych odrzutowców. No i oni tam startują, wie pan, jak się startuje z lotniskowca, najgorsze jest lądowanie, no bo trzeba trafić gdzieś na ten... No i zbliżają się loty nocne, czyli w nocy pierwszy raz będą piloci latać. I ten generał jakiś, który ich tam szkoli, pyta ich, czy się boicie. No i tam po oczach widzi, jeden mówi, że tak, a on mówi bardzo dobrze. Mówi, że jak się boisz, to znaczy, że będziesz bardzo, bardzo skoncentrowany i wszystko się uda. Jeżeli się nie boisz, to jesteś idiotą i nie trafisz tam, gdzie powinieneś trafić, na tym lotniskowcu.
No prawda, a z panem Królem ma pan jakieś, miał pan jakieś rozmowy, co wy chcecie osiągnąć właściwie w tym sezonie?
Chcemy wygrać jak najwięcej.
Czyli mistrzem Polski chcecie być?
Oczywiście.
Okej. Okay. A minimum plan?
Jak wszyscy w PLK, każdy, bo jak pan spyta...
Chociaż gdzieś... nie, bo niektórzy mówią, że chcemy się utrzymać, to dla nas główny cel.
Ale tak? Asseco Gdynia chce się utrzymać, ale już widzę, zakupują i zaraz się okaże, że to cudem weszliśmy do play-off i teraz co w play-off? Nie, pogramy, ale jak się uda, to nie, no wszyscy
ale
grają.
Jest jakiś plan minimum? Tabak pana nauczył, że trzeba mieć jakiś plan minimum, czy nie?
No plan
czy
minimum...
plan maksimum masz zawsze, pan co, i masz
jeżeli,
do maksimum
jeżeli
dołożyć.
Chcę walczyć o Mistrzostwo Polski, to muszę wejść do play-off.
No tak, to jest plan minimum, uznajmy to w ten sposób. Tak, okay? Dobra, to teraz jeszcze musimy o Zastalu chwilę chociaż porozmawiać. 7 lat, najlepsze wspomnienia.
Wie pan co? No całe to będą w ogóle jak sobie... Ja nie robię sobie takich rachunków sumienia i nie siadam tych wspomnień.
Ale pan musi, jak przychodzi do dziennikarza, to musi pan, no okej. Okay. Mistrza Polski zdobył pan nie jednego.
Tak, tak.
Ja medali myślę... VTB, przepraszam, jak pan przyszedł w 2014, to Filipowski miał drugi rok, to był ten rok, gdzie...
Pierwszy to był
rok. To był pierwszy rok Filipowskiego?
Tak, tak.
To
tak.
Był rok, kiedy... No, czyli z Gran Canarią pan grał, tak? W Eurocupie, tam w tej jednej, którejś tam finale, w ćwierćfinale, tak? To pan
tak,
był wtedy już?
Tak, ale nie byłem na wyjeździe, bo
to... Okej, ale to było większym sukcesem, jak pan tutaj był, czy VTB szóste miejsce było większym sukcesem, czy może coś jeszcze innego?
Ja, wie pan co, ja w ogóle nie dzielę tej swojej kariery tutaj w Zielonej Górze na sukcesy takie medalowe, czy sukcesy pojedynczych meczów, czy...
No, to jest wymierne,
ja myślę, że
tak?
Sukcesem moim było to, że miałem okazję pracować w takim klubie i z takimi trenerami i zawodnikami, no bo to było chyba moim największym sukcesem. Ja mam te medale, to jest taka pamiątka, tak? Mam jakieś tam czapki zwycięzcy, super puchar i koszulki i tak dalej. Gdzieś to mam, w szafie to gdzieś leży, ale nie mam czegoś takiego, że ojej, siadam z tymi medalami, biorę sobie, otwieram sobie piwko i się nad tym jakoś delektuję. Nie, delektuję się tym, że dzwoni do mnie Roland Freimanis, gratuluje mojego wyboru i w przyszłym roku jest gotowy dla mnie zagrać i myśli, że go podpiszę. Ja mu powiedziałem, że oczywiście życzę mu wszystkiego najlepszego w bieżącym sezonie, ale znam trenera Niżnego, wiem, że jest kontrowersyjny i jakbym miał jakieś problemy, to proszę dzwonić, ja go bardzo chętnie do siebie wezmę. To są te relacje ludzkie, te kontakty, to jest dla mnie największy sukces przez te 7 lat w Zielonej Górze. Także te kontakty, które mam na co dzień z ludźmi w Zielonej Górze, w młodzieżowym tym SKM-ie, tak? I tam z rodzicami, bo moje dzieci też trenują koszykówkę, syn jeszcze piłkę nożną, w szkole te kontakty, też z nauczycielami, z ludźmi, z sąsiadami. To jest dla mnie największym wspomnieniem i to będę na pewno za tym będę najbardziej tęsknił.
No a porażki?
No wie pan co, bolą, bo właśnie porażki bardziej pamiętam niż zwycięstwa.
To jest fajne, tak? Nie napawam się zwycięstwami, ale porażka boli jeszcze
bardziej. No, najciekawsze jest to, że no, tutaj wrócimy do trenera Milicicza, że porażka właśnie w półfinale z Anwilem Włocławek za trenera Urlepa, to bolało najbardziej. Porażka ostatniego roku w Bańce w Ostrowie też zabolało. To nie było takie, że przeszło bez niczego, bo uważam, że troszkę ta perturbacja w zespole. No tak to wszystko, ta Liga VTB, to nie jest łatwe i nie daliśmy rady właśnie przez to, bo też trzeba wiedzieć, że granie cały sezon w dwóch ligach, naprawdę to trzeba mieć maszyny do tego, żeby można było to temu sprostać. Wszystkie zespoły, które kończą europejskie puchary w Polsce, zaczynają od razu lepiej grać w tym drugiej części sezonu. Dużo lepiej niż, wie pan, loty i tak dalej. My to ciągniemy do końca. I to jest duży, duży problem, tego oddechu nie ma.
No dobrze, ale to bolało. Jednoznaczne wyjaśnienie tego, co się stało w zeszłym roku, w zeszłym sezonie.
Nie ma, panie Jacku.
Odejście Lundberga, czy wasze błędy trenerów w finale, czy inaczej, czy można było bez Lundberga wygrać ten finał?
Można było, ale nie wygraliśmy, bo dużo rzeczy było takich, wie pan, które nam nie zadziałały.
Bańka,
zmęczenie, może takie szybkie transfery, bo deadline był, wie pan, momentalnie, trzeba było szybko podjąć decyzję, to wcale nie służy niczemu dobremu i to się nagromadziło tak naprawdę wszystko.
Okej, okay, a po tych paru latach, to jak pan sam poruszył, to niech pan to wie, to co się z tym Anwilem stało w ostatnich tam 7 minutach i plus 19 przegraliście ten mecz?
Panie Jacku, to jest niewytłumaczalne.
No musi być jakoś wytłumaczalne.
Nie, no, ale ja panu powiem, że my chyba taki mecz graliśmy tutaj z Toruniem u siebie w finale, nie wiem, czy pan pamięta, minus 20 do przerwy, czy 25 nawet.
Nie pamiętam w tej chwili konkretnie tego meczu, choć takie mecze bywały.
I zaczęliśmy trójką Florensa, w drugiej połowie ktoś poprawił trójkę, już nie pamiętam. W trzecią kwartę Tomas Kelati z połowy rzuca.
No dobra, ale
trafia.
To była cała połowa, a tam było kilka minut.
Ale to jest to samo. My ten minus 25 też odrobiliśmy momentalnie. I też trener Winnicki nie wiedział, co się dzieje i nie mógł nad zespołem zapanować. To jest, wie pan co, no, tam taka energia też poszła od ludzi. Oni w to uwierzyli, wszyscy w to uwierzyli. My zwątpiliśmy. Mała kontuzja jakaś Florensa, który gdzieś tam zaburzył całą rotację właśnie w tych małych zawodników. Został nam tylko Łukasz. Wszyscy się wycofali tak troszkę. Mieliśmy też słabą atmosferę w zespole, ja uważam, że bardzo słabą. To, że tam prowadziliśmy, to zawodnicy po prostu chcieli pokazać, że potrafią grać w koszykówkę, ale w pewnym momencie stanęliśmy i tam się wszystko rozsypało wtedy, wszystko. Te ostatnie 5 minut i mecze 2 z Toruniem, to tam już nie było. I to jest właśnie tutaj, ja myślę, że w PLK w przyszłości pójdzie po rozum do głowy cała liga i tych meczów nie będzie, bo żadna liga nie gra tych meczów o trzecie miejsce. I to są mecze, nie wiem, dla kogo i po co, bo my tam nas nie było. My tam nie istnieliśmy.
Rozumiem, że nie ma znaczenia już dla nikogo brązowy medal w zasadzie?
No jakieś tam znaczenie ma, ale to powinno być już tam, nie wiem, przyznawane odgórnie.
Albo 2 brązowe medale można by przyznać.
A, na przykład.
A niech pan powie jeszcze, bo jak mówimy o tych porażkach, a te czasy Jołowicza to co?
No wie pan sobie, czy porażka, tak?
No Jezus, nie. Zwłaszcza te mecze o brązowy medal, tak? Ale generalnie cały sezon był dramatyczny, jeśli chodzi o atmosferę, to co w zespole, o jakość trenera.
My tam też organizacyjnie słabo wtedy funkcjonowaliśmy, bardzo słabo i to wszystko się tak nałożyło. Ja też nie próbuję, wie pan, to robić sobie takiego, tak jak powiedziałem, tych rachunków sumienia, który sezon był lepszy, który gorszy. To na pewno słaby sezon. Na pewno myślę, że tutaj złą decyzją było to, że zatrudniliśmy Igora w tym momencie i tam te perturbacje, które tam szły cały czas przez zespół, na pewno temu nie służyły. Dobru całej drużyny i dobru klubu, całej organizacji.
Okej, okay, a teraz co będzie z Zastarem? Jak wygląda ten zespół?
No tak jak wiemy, na razie nie może znaleźć swojego rytmu. Nie wygląda to jakoś tam rewelacyjnie na boisku. Natomiast no, dużo talentu jest na pewno, bo ci Serbowie, jak miałem obawy, to teraz mogę stwierdzić, że to na pewno są dobre transfery tutaj do naszego zespołu. To trzeba, wie pan co, obawy miałem w czerwcu i to mówiłem panu Januszowi. Serbowie, Amerykanie, Polacy, z tym trzeba się liczyć. Jak pan mi mówi, że w Kingu mam charaktery, to tu jest 3 osobne charaktery, można powiedzieć, tak? No bo Amerykanie mają swoje, Serbowie mają swoje, Polacy mają swoje i teraz weź to pogódź i zrób z tego zespół. To nie jest łatwe. Ja o tym wiem, że to nie jest łatwe. Ja myślę, że chociażby taki Anvil. Dlaczego Anvil wygrywa teraz? Tam są tylko Amerykanie. No jest jeden Czech, tak? Petraszek, tak?
No to chyba Amerykanie.
Nie Amerykanie, przepraszam.
Amerykanie.
To sami Amerykanie. Sami Amerykanie, bo tam tam są czarnoskórzy.
No ale to też się mówi, że może być problem, jeżeli z jednej nacji przyprowadzisz wszystkich, tak?
No jest. Natomiast u nas ten problem jest bardzo widoczny. To jak ktoś popatrzy na grę naszego zespołu, to ja rozmawiam z trenerami, z innych, przecież mówi, to widać, że...
Znaczy, chyba pan powinien mówić u was.
U was, no u was, tak. U was. No to widać i trener widzi, musi sobie z tym poradzić. Jak sobie z tym poradzi, no to wiadomo, no musi nad tym się jakoś pochylić i spróbować to wszystko jakoś pogodzić.
A panowie, dobrze wam się współpracowało przez te chwile?
Okej. Okay. Nie było jakichś tam Zupełnie inny profil niż ten Tabak, ale nie było jakichś tam zgrzytów. Nie, wszystko było okej. Okay.
Dobra, to trzeba jakoś podsumować chyba to wszystko, co było przez te 7 lat. Tego pana Daniela, te panie sprzątaczki, o których pan mówił, że ich będzie brakowało, że łezka się kręci wokół, że tego pan nie będzie widział. Pan zielonogórzaninem się tak zrobił przez te lata w zasadzie również, czy człowiekiem klubu i wszystko, co wokół klubu i CRS-u związane, czy jakoś tak się pan czuje mieszkańcem tego miasta?
Ja do pana przyjechałem, panie Jacku, prosto, bo dzisiaj jest sobota, prosto z bazarku tu, z Ogrodowej, z Fabrycznej, bo tam też mnie wszyscy żegnali.
Tak?
Szczerze, bo ja tam mam swojego pana od jajek, swojego od owoców, od ziemniaczków i tak dalej. To jest miłe, to jest bardzo miłe, takie, oczywiście każdy życzy sukcesów. Sąsiad też taki przyszedł, widzę, że już, mówię, tutaj auto jest na szczecińskich numerach, mówi. Ja mówię, jeszcze mam na zielonogórskich też, ale muszę już oddać, ale no dobra. I tak mówi, no życzę sukcesów, no czekamy na pana powrót. No to podsumowując, tak naprawdę będę tęsknił, dobrze, że mam blisko, bardzo często będę się starał przyjeżdżać, odwiedzać, być może też na hali CRS, jak się tak ułoży, bardzo chętnie bym przyszedł i tam sobie z boku gdzieś siadł i popatrzył na to wszystko. Nie wiem, nawet nie patrzyłem w kalendarz jeszcze, kiedy przyjadę do Zielonej Góry z Kingiem, ale pewnie...
Mogę szybko znaleźć.
Nie no, panie Jacku, na pewno...
Co to będzie wtedy? Co wtedy
będzie?
Się dzieje?
Ja myślę...
Jak zawodnicy? No właśnie.
Myślę, że dużo ludzi bym chciał, żeby przyszło, bo ta frekwencja nam tutaj podupada. Wam podupada, przepraszam. Chociaż w Kingu też nie ma jakiejś tam za dużej.
Zawsze pytamy w takich sytuacjach zawodników, oni mówią, no jakiś tam sentyment jest, ale to generalnie to w tym momencie jest już zawodostwo i człowiek o tym nie myśli na boisku. Myśli pan, że od pańskiej strony, ze strony trenerskiej, to też tak, no, niby sentyment jest, ale kolejny normalny mecz, czy jednak nie będzie normalny?
Ja myślę, że będę bardzo emocjonalnie to przeżywał. Postaram się...
12 stycznia. W Zielonej Górze.
A 12 stycznia niech pan zobaczy, kto obchodzi imieniny wtedy. Albo urodziny. To są urodziny Łukasza Koszarka i imieniny Arkadiusza.
Nie.
I 12 stycznia. No pięknie, piękna data, panie Jacku. Lepszej nie mogło być.
Ale numer. Jeszcze mnie nurtuje już na sam koniec to, co pan powiedział, że się umówiliście z Januszem Jasińskim, że jak pan zdobędzie medal z inną drużyną, to wraca do Zielonej Góry, tak? Jakoś tak. Tak?
Wtedy... No wie pan co.
To wtedy chyba już pana będą rozrywali w całej Polsce. To nie takie proste
Oby tak było. Zawsze gdzieś tutaj pan Janusz będzie miał... prawo złożenia pierwszej oferty, a dalej zobaczymy.
I dlatego mnie to też cały czas nurtuje, czemu on nie mógł panu złożyć tej pierwszej oferty i żeby pan tutaj został, a nie musi pan być wysłany w świat i pokazać swoją wartość dopiero w świecie, żeby zastał pana pan... zatrudnił, a nie rozeznał.
A może pan Janusz chce się uczyć na czyichś błędach, nie na swoich? Zobaczymy.
Tego nie skomentuję, zakończę w ten sposób, bo to trzeba przemyśleć to, co pan powiedział. Dziękuję serdecznie za współpracę, bo też sobie powspółpracowaliśmy niejednokrotnie. I kto nam będzie z wylotów do VTB takie ładne analizy robił meczów i drużyn przeciwnych? No
panie
co pan
Jacku,
nam, co
nie,
pan nam
nie
robi?
Nie ma ludzi niezastąpionych.
No co pan nam
nie
robi?
Nie ma ludzi, tam na pewno znajdzie się ktoś, kto z panem chętnie porozmawia.
Niech pan przekona pana Kubusia Lewandowskiego w takim razie, jeśli pan mówi, że to on, żeby on nam pomagał teraz.
A będzie, to pan musi go przekonać.
Drugiego miłego jednak nie będzie, co? No... Dzięki serdecznie za
Dziękuję
współpracę,
bardzo.
Dziękuję za tą wizytę i do zobaczenia 12 stycznia w takim razie, w takiej dziwnej roli na konferencji prasowej. Jestem ciekaw, jak pan będzie na trudne pytania na konferencjach reagował.
No zawsze mogę powiedzieć, że z panem nie rozmawiam, proszę o kolejne pytania od innego dziennikarza.
A, to już pana Widin nauczył pewnych rzeczy. Tak?
Powiedziałem, że trzeba dobre rzeczy i złe wyciągać od trenerów i uczę się. Jestem
Dzięki
obserwatorem.
Bardzo.
Dziękuję.
Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga Szczecin, był naszym gościem. Za chwilkę dogrywki ciąg dalszy.
Do widzenia.